program Bliżej Południa. Codziennie nowy gość i nowy temat. Polityka, kultura, rozrywka, Polska, Ameryka, świat. Od poniedziałku do piątku, od 10 do 12, tylko na antenie Radia 1030. Zapraszam, Jakub Barwiński. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Taste of Polonia, Polskie Radio 1030, Telewizja Polvision, Fundacja Kopernikowska oraz Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zapraszają na festiwal Taste of Polonia Labor Day Weekend w Copernicus Center. Wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Bezpłatny wstęp dla dzieci poniżej 12 lat. Więcej informacji na topchicago.org. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Polskie Radio 1030 Chicago, komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Jak zawsze w piątek o tej porze witam na naszej antenie pana redaktora. Dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Mamy dzisiaj przygotowane 3 tematy. Zaczniemy od tego pierwszego. Tematu bardzo ważnego i bardzo poważnego, bo dotyczącego bezpośrednio bezpieczeństwa Polski i naszych granic, a konkretnie sprawy związanej z Białorusią i tymi dwoma śmigłowcami, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną właśnie w tym tygodniu. Panie redaktorze, czy mamy tutaj się czego obawiać? Czy takie incydenty się mogą powtórzyć? Bo dużo się tutaj mówi przez ostatnie tygodnie oczywiście o grupie Wagnera. Tutaj wcześniej jeszcze pamiętamy przecież doskonale sprawę rakiet, które leciały nad Polską, a teraz sprawa tych śmigłowców, więc cały czas jest tutaj napięcie, jeżeli chodzi o naszą granicę.
Obawiam się, że mamy się czego bać z paru powodów. Po pierwsze, my nie wiemy tak naprawdę, ile takich incydentów się wydarzyło. Ten był bardzo spektakularny, bo wiele osób zrobiło zdjęcia tych śmigłowców, co zresztą spowodowało, że Ministerstwo Obrony Narodowej nie mogło zaprzeczyć temu, że one się w Polsce znalazły. Natomiast pojawiły się informacje, no oczywiście trudno powiedzieć, na ile one są wiarygodne, chociaż wydają się prawdopodobne, że nie jest to pierwsza taka sytuacja, może nie ze śmigłowcami, ale na przykład z dronami wlatującymi w polską przestrzeń powietrzną właśnie od strony Białorusi. I uprawdopodobnia taką tezę to, że te śmigłowce nie zostały wykryte przez polskie urządzenia ochrony przestrzeni powietrznej i to jest najbardziej niepokojące. MON wydało oświadczenie, które mnie bardzo zaskoczyło, dlatego że tam stwierdzono, że te śmigłowce wleciały na niskiej wysokości i w związku z tym nie zostały wykryte. To wprost napisał MON. No więc można sobie zadać pytanie, dlaczego MON oficjalnie informuje, że na określonej wysokości nie jesteśmy w stanie wykryć obiektu latającego, który narusza polską przestrzeń powietrzną. Co się dzieje z systemami, które mają zdolność do wykrywania, a mamy takie, które mają zdolność do wykrywania obiektów lecących nisko, gdzie one są, dlaczego nie zostały tam użyte. Do tego no, pojawiają się bardzo nierozsądne wypowiedzi, takie jak ministra, byłego ministra Radosława Sikorskiego, który oznajmił, że te śmigłowce należało zestrzelić. No to właściwie byśmy mieli już wojnę w tym momencie. Nie wiem, co Radosławem Sikorskim kieruje, no ale niektóre osoby traktują tę sytuację jako okazję do tego być może, żeby przypomnieć o sobie po prostu w taki dosyć mało rozsądny sposób. Natomiast jakbyśmy spojrzeli na tę sprawę z czysto partyjnego punktu widzenia, pamiętając, że zbliżają się wybory, to ja bym postawił tezę, że ona jest dużym problemem dla PiS. Czy dla Zjednoczonej Prawicy. Bo z jednej strony Zjednoczona Prawica próbuje się pokazywać jako ugrupowanie, które gwarantuje Polsce bezpieczeństwo. No i można by powiedzieć, że jak jakieś zagrożenie się pojawia, no to jest korzystnie dla Zjednoczonej Prawicy, bo ona wtedy może powiedzieć, zobaczcie, jest zagrożenie, no to trzeba poprzeć nas, bo tylko my wiemy, jak was ochronić. Ale ten incydent bardzo wyraźnie pokazuje, że to twierdzenie, że to właśnie oni są tą partią zapewniającą Polsce obronę, no może okazać się mało wiarygodne i wiele osób może w to zwątpić, bo jak to jest? Gdzie to bezpieczeństwo, skoro bezkarnie są w stanie wlecieć w polską przestrzeń powietrzną białoruskie helikoptery? Nie chodzi oczywiście o to, żeby je zestrzeliwać, natomiast chodzi o to, żeby jakaś reakcja była, żeby one zostały przechwycone, żeby zostały zmuszone przez polskie statki powietrzne do zawrócenia. Tutaj po prostu nic takiego się nie stało, więc ja myślę, że ten incydent będzie miał nawet jakieś odbicie sondażowe. Pewnie nie jakieś bardzo wielkie, bo takie fakty się po prostu składają jak takie kropelki na pewien całościowy obraz sytuacji, ale myślę, że jakieś odbicie sondażowe negatywne dla Zjednoczonej Prawicy ten incydent będzie miał.
Jesteśmy w tym momencie już przy innej granicy, nie Polska-Białoruś, ale Polska-Ukraina. W tym tygodniu głośno jest o naszych stosunkach polsko-ukraińskich, dlatego że jest napięcie między tymi stosunkami, między tymi krajami. Tego nie unikniemy w związku z tym, do czego doszło, bo tutaj mamy wypowiedź prezydenckiego ministra Marcina Przydacza, który zarzucił Ukrainie niedostateczne okazywanie wdzięczności Polsce za udzielaną pomoc, więc nasz ambasador został wezwany właśnie do Kijowa. Później my wezwaliśmy ambasadora Ukrainy i zrobiła się z tego niemała awantura.
Ja myślę, że trzeba na to spojrzeć znów w szerszym kontekście. To nie jest tylko oczywiście kwestia tej jednej wypowiedzi. Wypowiedź Marcina Przydacza, który zresztą jest jednym z najbardziej proukraińskich polskich polityków, podobnie jak nawet jeszcze bardziej ambasador Cichocki, kończący na Ukrainie swoją misję, no ale wciąż tam jest ambasadorem. To przecież jest polityk, dyplomata, który od początku inwazji rosyjskiej na Ukrainę wypowiadał się w sposób no nie taki, jak powinien się wypowiadać ambasador, tylko tak, jakby był politykiem decydującym o polityce państwa polskiego. Więc to jest trochę takie ironiczne, że właśnie te osoby wzięły w tej sytuacji udział. Ale tak naprawdę tu chodzi zdecydowanie o coś więcej. To znaczy chodzi o to, że ewidentnie Ukraina postawiła na Polsce krzyżyk. Nie mamy tam co liczyć na jakiekolwiek specjalne traktowanie. Nawet można odnieść wrażenie, że trwa jakaś być może walka, rywalizacja, może jakieś podchody pomiędzy frakcjami politycznymi na Ukrainie, pomiędzy frakcją premiera Szmyhala, a frakcją prezydenta Zełenskiego, jeżeli chodzi o to, jak rozmawiać z Polską. Tak czy owak, bardzo mocno zmieniły się w Polsce nastroje, jeżeli chodzi o pomoc dla Ukrainy. Myślę, że to w kolejnych sondażach, badaniach opinii publicznej wyjdzie jeszcze bardziej niż w tych poprzednich. No i ta wypowiedź Marcina Przydacza była po prostu częścią reakcji na to, bo obóz Zjednoczonej Prawicy jest przed wyborami i musi reagować. No i takie osoby, które się wcześniej zajmowały etatowo ściganiem rosyjskiej, rzekomo rosyjskiej narracji, czy ruskich onuc, jak to nieraz przecież w naszym komentarzu mówiliśmy, takie osoby jak na przykład wiceminister Paweł Jabłoński, nagle zaczynają mówić o tym, że no ale jak to, Ukraina powinna się inaczej zachowywać, to są szkodliwe zachowania ze strony Kijowa, więc zaczynają mówić tak jak ci, których jeszcze niedawno krytykowali. I w tym kontekście należy to widzieć. Natomiast też objawia się reakcja drugiej strony w polskiej polityce i myślę, że na to też warto zwrócić uwagę. Mam tu na myśli wypowiedź chyba wczorajszą lub przedwczorajszą byłego pana ministra spraw zagranicznych, pana Czaputowicza, który w jednym z programów telewizyjnych bardzo emocjonalnym tonie skrytykował między innymi właśnie wypowiedź pana ministra Przydacza. No i stwierdził, że w tej chwili Polska się zachowuje w taki sposób, że jest to, i tu cytuję bardzo mocne określenie, szmalcownictwo polityczne. No, ja muszę powiedzieć, że byłem bardzo zaskoczony tą wypowiedzią, bo to jest minister, były minister spraw zagranicznych, czyli człowiek, który powinien rozumieć, jak działa polityka międzynarodowa, który też powinien się hamować, jeżeli chodzi o używanie niektórych słów, a który no, tworzy jakąś wizję taką, jakbyśmy mieli w polityce międzynarodowej jakąś miłość, jakieś przyjaźnie. Nic takiego nie ma i Ukraina nam to właśnie pokazuje. Więc warto obserwować, co się będzie działo wokół relacji polsko-ukraińskich i warto obserwować, jak będą się zachowywali rządzący w Polsce, którzy retorycznie teraz przyjęli kurs dosyć konfrontacyjny wobec Kijowa, natomiast to jest retoryka. A jeszcze poczekajmy na fakty. Oczywiście głównym problemem tu przedwyborczym są kwestie zboża czy innych produktów rolnych, ale nie tylko, bo tak jak powiedziałem, to ta psująca się atmosfera, no ona ma jednak głębsze korzenie i wezwanie na dywanik do ukraińskiego MSZ pana ambasadora Cichockiego było chyba w tej kwestii takim punktem zwrotnym.
Przejdźmy do naszego ostatniego tematu. Ostatni temat dotyczący bezpośrednio naszej polskiej polityki i wyborów, które przed nami. Sprawa trzeciej drogi. O tym ugrupowaniu mówimy już od jakiegoś czasu. Pamiętam, że wspominaliśmy też tydzień temu, ale teraz coraz więcej informacji dostajemy, a też kończy się powoli ten termin zdecydowania na to, czy ta trzecia droga rzeczywiście wspólnie właśnie tutaj liderzy Kosiniak-Kamysz i Hołownia wystąpią na tych listach. Czy rzeczywiście PSL pójdzie z Polską 2050? Dlatego, że bardzo dużo osób stawia w tym momencie różne tezy i pytania, że jest jakaś szansa, że do tego nie dojdzie, a sporów jest chyba dużo, a jednym z takich najgłośniejszych, przynajmniej o których ja czytałem, to jest między innymi dołączenie Agrounii i porozumienia do właśnie trzeciej drogi, co nie podoba się Szymonowi Hołowni.
I tutaj jest pytanie, na ile ta sprawa Agrounii, taka dosyć dziwna rzeczywiście, jest tylko pretekstem, a na ile jest rzeczywistym powodem ewentualnego rozejścia się. No bo Agrounia, jak wiele osób uważa, wielu komentatorów, i ja się pod tym podpisuję, ona jest silna tylko retorycznie. Tak naprawdę to nie jest ugrupowanie, które miałoby szansę zebrać jakąś większą liczbę głosów, po prostu dlatego, że ono ma strasznie słabe, jeżeli w ogóle jakiekolwiek struktury w terenie, a to jest potrzebne przy prowadzeniu kampanii. Pan Kołodziejczak jest widoczny w centralnych mediach, natomiast Agrounia praktycznie w terenie nie ma struktur, w przeciwieństwie do PSL-u. Natomiast główną motywacją do ewentualnego rozejścia się chyba jednak nie jest kwestia Agrounii, tylko ze strony PSL-u przede wszystkim, który być może szukał pretekstu, jest kwestia tego, że ten sojusz dwóch ugrupowań nie przyniósł oczekiwanego rezultatu procentowego. I jeżeli ta koalicja cały czas ma poparcie na granicy 8%, to przypomnę, że to jest próg dla koalicji w polskiej ordynacji wyborczej, no to znaczy, że może spotkać ją los taki, który spotkał koalicję SLD, koalicję Lewicy w 2015 roku. I też trzeba pamiętać, czyli po prostu prześlizgnięcie się, czy właściwie nie prześlizgnięcie się, zderzenie się z progiem. I tutaj też trzeba pamiętać, że polski system wyborczy, polska ordynacja wyborcza jest zbudowana w taki sposób, że to może mieć naprawdę duże znaczenie. To znaczy, jeżeli mamy ugrupowanie, które ledwo znalazło się pod progiem, czy koalicję w tym wypadku, która ledwo znalazłaby się pod progiem, to wtedy jej głosy, te, które na nią przypadły, te miejsca, które ona teoretycznie by dostała, według algorytmu wynikającego z systemu Donta są rozdzielane na inne ugrupowania. Najbardziej zyskuje oczywiście ten, który ma największy procent głosów. No pewnie byłby to PiS. Więc efekty takiego niewejścia do Sejmu trzeciej drogi mogłyby być zaskakujące. Dlatego ja myślę, że nawet z punktu widzenia pewnej logiki wyborczej PSL może kombinować tak, że jednak bardziej mu się opłaca zrzucić Hołownię. No i tutaj jakie mamy warianty? Albo taki, że PSL zaproponuje Szymonowi Hołowni po prostu start jego ludzi, jego z list PSL-u i wtedy nie mamy już koalicji, próg się obniża do 5%. Albo taki, że w ogóle nastąpi takie gwałtowne rozejście. No i pytanie, czy wtedy PSL nie będzie szukał jednak wariantu koalicyjnego z Koalicją Obywatelską, czyli z Donaldem Tuskiem. No i to by było takie wizerunkowo słabe dla Władysława Kosiniaka-Kamysza, który jednak bardzo podkreślał, że on tego nie chce, który stawiał na niezależność. No i teraz musiałby ten worek pokutny założyć, iść do Kanosy i prosić Donalda Tuska o to, żeby łaskawie jakieś tam miejsce mu wykroił. Słabo by to wyglądało i pewnie mocno by osłabiło pozycję Władysława Kosiniaka-Kamysza wewnątrz PSL-u.
I całkiem prawdopodobne, panie Łukaszu, że być może w sobotę dowiemy się czegoś więcej w tym temacie, tak? Bo z tego, co czytałem, to na sobotę jest zapowiedziane posiedzenie Rady Naczelnej PSL i posiedzenie Rady Krajowej Polski 2050. Więc może wtedy, może jak się spotkamy za tydzień, to będziemy już wiedzieć nieco więcej.
Tak, jakieś decyzje na pewno muszą w najbliższym czasie zapaść, bo czasu jest dosyć mało, chociaż pan prezydent nie ogłosił wciąż terminu wyborów, ale nie ma już na to zbyt długi termin mu na to nie pozostał, a dokładnie pozostało mu 10 dni, bo musi to zrobić do 14 sierpnia. Więc bardzo mało czasu, a w tym momencie jak zostanie ogłoszona data wyborów, no to już rozpocznie się formalna kampania, więc myślę, że dla trzeciej drogi, dla PSL-u i dla Polski 2050 to jest ostatni moment, żeby jakąś decyzję podjąć.
I to wszystko w naszym dzisiejszym programie. Jak zawsze w piątek o tej porze komentarz polityczny redaktora Łukasza Warzechy. Powtórki naszych programów, przypominamy naszym słuchaczom, są dostępne na stronie polskieradio.com, a my z tego miejsca jak zawsze zachęcamy do oglądania materiałów audiowizualnych w serwisie YouTube pana, panie Łukaszu, i do odwiedzenia Twittera.
Tak jest, zapraszam, zachęcam i na Twittera, i na mój kanał YouTube'owy, i do usłyszenia za tydzień.
Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Redaktor Łukasz Warzecha zaprasza na komentarz polityczny w każdy piątek po godzinie 10 i 3 po południu. W programie informacje o aktualnych wydarzeniach ze świata polskiej polityki. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.
Sponsorem jest
Taste of Polonia, Polskie Radio 1030, Telewizja Polvision, Fundacja Kopernikowska oraz Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa zapraszają na festiwal Taste of Polonia Labor Day Weekend w Copernicus Center. Wspaniała rozrywka dla całej rodziny. Bezpłatny wstęp dla dzieci poniżej 12 lat. Więcej informacji na topchicago.org. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy. Komentarz polityczny Łukasza Warzechy.